Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to nie jest łatwy czas. Jest mi trudno mówić takie słowo, ale z drugiej strony wiem, że muszę to zrobić. Kochani, jesteśmy w czasie takiego okresu postu i oczyszczenia. I kiedy myślę, jest to już trzeci rok, kiedy rozpoczynamy z postem. Ale widzę, że ten rok jest zupełnie inny. I my potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że to jest czas dany nam od Boga samego. Że to nie jest wymysł człowieka. Że to Pan chce i Pan zaplanował ten czas dla nas. Więc dobrze jest mieć taką świadomość tego i podejść do tego poważniej. To jest taki czas oczyszczenia i uświęcenia dla nas. I potrzebujemy go dobrze wykorzystać. Kochani, Pan czyni takie oczyszczenie nie tylko w naszym kościele. Ja myślałem, że to jest tylko taki czas dla nas specjalny. Ale widzę, że nie. Wczoraj rozmawiałem z kimś z Polski. I pewien człowiek, takie młodsze pokolenie, które znam od wielu lat, zadał mi takie pytanie. Wiesz, doświadczamy, bo się pytałem, co słychać u was. A on mi powiedział tak, wiesz, to jest dziwne, ale odczuwamy, że Bóg jakby przestał tolerować pewne rzeczy w naszym życiu. Mówi, że kiedyś, lata temu, było jakby więcej łaski dla nas i takiej tolerancji od Boga. Mówi, teraz już tego nie widzę. I mówi tak, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że myśmy się postarzeli troszeczkę, czy to w ogóle jest kwestia tego, co Bóg robi. Powiedziałem, jestem przekonany, że to drugie. I kiedy myślę o tym, dlaczego, to mam świadomość, że zło na świecie bardzo narasta. A więc Kościół Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus chce się objawić na tej ziemi poprzez swoje ciało, więc musi to ciało uzdrowić i oczyścić i uzdrowić. A więc jest to, kochani, taki czas upamiętania pokuty i nawrócenia. I oby to nawrócenie przyniosło owoce. Bo jeśli nie przyniesie owoców, to będzie zmarnowany czas. I chciałbym przypomnieć, że tydzień temu, dzisiaj kończymy drugi tydzień tego postu, mówiliśmy o tym, że tak naprawdę to opuściliśmy źródło żywej wody. Że wielu jest smaganych i nie widzi w tym ręki Bożej. Że wielu stało się tułaczami, bo się zbuntowali i wyszli z Bożego domu, spod Bożej opieki. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy takiego nowego obrzezania, bo staliśmy się głusi i ślepi na Boga. Że nie traktujemy poważnie Boga i Jego słowa, nie szanujemy Jego Ducha Świętego i na wszystko mamy usprawiedliwienie. Dzisiaj będę mówił z Księgi Malachiasza, więc weźmy sobie Biblię i otwórzmy na tej księdze. Pierwszy rozdział, 6 wiersz. Widzicie, to są słowa, które Bóg mówił do swojego ludu. Mówi tak, syn czci ojca, sługa swego Pana. I potem mówi tak, jeżeli jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? Kochani, potrzebujemy mieć takie zrozumienie. Jeśli nazywamy Boga ojcem swoim, a to jest prawda, i uważamy się za Jego dzieci, i to jest prawda, musisz mieć takie zrozumienie nie w głowie, ale w swoim sercu. Każdemu ojcu należy się szacunek i oddawanie czci. Oddawanie czci to jest w różny sposób, ale przede wszystkim to jest postawa serca. Właściwa postawa serca. Boży lud nie oddawał. Im się wydawało, że oni są w porządku. A Bóg mówi tak, jeżeli jestem ojcem, to gdzie jest cześć dla mnie? Można by powiedzieć tak, w jaki sposób ją okazujecie? Nie widzę tego. A potem mówi tak, a jeżeli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Kto to jest Pan? Wiecie, Pan to jest ktoś, kto ma władzę i Pan ma zawsze sługi albo niewolników. Sługa czy niewolnik ma jedną, dobry sługa i taki dobry niewolnik ma jedną postawę. On ma taką właściwą postawę serca wobec swojego Pana. Okazuje taką bojaźń w swoim sercu. Nawet mu przez myśl nie przyjdzie, żeby pouczać swego Pana, co ma zrobić i jak. Ma taką postawę. Panie, co chcesz na dzisiaj? Słucha, a potem idzie i robi, i wykonuje. I to jest okazywanie takiej bojaźni. To nie jest taki lęk przed tym, że Pan go skrzyczy, czy stłamsi, czy coś takiego. To jest taka postawa serca, właściwa. Zadam Ci pytanie. W jaki sposób Ty okazujesz cześć Bogu Ojcu? Gdzie jest bojaźń przed Panem i Królem Wszechświata? Kochani, jest zbyt wiele pogardy dla słów Boga Ojca. I powiem między innymi, na czym to polega. Jeśli nie byłeś na jakimś niedzielnym nabożeństwie, czy zabiegałeś o to, żeby się dowiedzieć, co Bóg mówił? Czy poświęciłeś czas, żeby się dowiedzieć? Może przesłuchać nauczanie, dowiedzieć się, czy czasami to nie było nagrane? Czy zależało Ci na tym? Jeśli nie, to nie zależy Ci. To traktujesz. To w taki luźny sposób. Nie zależy Ci. I to jest właśnie brak szacunku. Czy myślicie, że ja tutaj się produkuję? Skąd? Ja spędzam czas przed Bogiem po to, żeby się dowiedzieć, co mam mówić. Ja nie chcę się tu produkować. Ja kilka razy miałem takie sytuacje, kiedy głosiłem z ciała i było mi wstyd i musiałem pokutować. Ja to wiedziałem. Może wyście tego nie wiedzieli, ale ja to wiedziałem. Kiedyś głosiłem takie słowo na takim spotkaniu i powiedziałem coś i odczułem taką rzecz, tak jakby Duch Święty przyszedł i dał mi w twarz i powiedział do mnie tak, nie masz prawa, nie żyjesz tym. Więc nie masz prawa mówić tego do innych, bo sam tym nie żyjesz. Widzicie, to jest obłudne życie wobec Boga. Pamiętam to do dzisiaj. I to sprowadziło taką bojaźń do mnie. I jest pogarda dla słowa Pana tutaj głoszonego. I Kościele to jest grzech, który jest w tym Kościele. Jest taki brak bojaźni Bożej. Nie tylko tutaj, ale często Boży lud żyje w taki sposób, jakby Bóg nie był Bogiem. Bóg jest często traktowany jako taki trudny dodatek do życia. Trudny i wymagający dodatek do życia. A nieraz jest traktowany jako taka maszynka do zaspokajania swoich pragnień. To jest taka postawa serca, która prędzej czy później kończy się sądem Bożym. To jest tylko kwestia czasu. Co tam dalej Bóg mówił? Wróćmy do Księgi Malachiasza. Będziemy czytać 7 i 8 wiersz. I Pan mówi tak. Mówi do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Widzicie, Bóg to mówił, że w jego oczach to była pogarda dla niego. I możesz powiedzieć tak, no tak, ale to Bóg mówi do kapłanów. Zgadzam się. Kościele, ale dzisiaj, jeśli narodziłeś się z Boga, to Jezus Chrystus uczynił cię kapłanem dla swego Ojca. Nie masz żadnej wymówki. Nie masz żadnej wymówki. Ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I pytacie się, a czym go zanieczyściliśmy? I Bóg mówi tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Przynosicie na ofiarę to, co ślepe. Czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie i czy okaże ci przychylność. Wiecie, Boży lud Izrael, oni przynosili Bogu ofiary ze zwierząt. Bóg pragnął czegoś najlepszego dla Niego. Widzisz, kiedy bierzesz najlepsze i przynosisz Jemu, okazujesz Mu cześć. Ale kiedy bierzesz ochłap i przynosisz Jemu, to bezcześcisz Go i znieważasz Go. I potem mówi tak. Kochani, są takie ofiary, które znieważają Boga. My dzisiaj nie składamy Bogu zwierząt. Ile razy Bogu powiedziałeś tak i nic z tym nie zrobiłeś? Są takie ofiary języka. Panie, będę Ci służył, będę Ci posłuszny i tak dalej, i tak dalej. Jak mnie z tego wyciągniesz, złożę Ci ofiarę. Bóg takie rzeczy bardzo poważnie bierze. On chce Ciebie poważnie traktować i pragnie, żebyś Ty też Jego poważnie potraktował. Dziewiąty wiersz mówi tak. Starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. I Bóg powiedział tak. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan. Jeśli pragniesz przychylności Boga w swoim życiu, powiem ci, to zależy od ciebie, czy ją będziesz mieć, czy nie. On ze swojej strony jest gotów. Ale twoja niewłaściwa postawa sprawi, że tej przychylności może nie być. To zależy od nas. Jeśli pragniemy Bożej przychylności, a wierzę, że tak, to Bóg się nie zmieni. To my mamy się zmienić. Werset 11. I tutaj Bóg mówi tak. przez swego sługę, gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów. I koniec tego wiersza mówi tak, bo moje imię jest wielkie, mówi Pan zastępów. I potem się Bóg żali jakby, a wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty. Można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Kochani, my potrzebujemy nauczyć się jako Boży lud budować prawdziwy ołtarz dla Boga. Widzicie, ołtarz dla Boga jest czymś świętym, czymś drogocennym. I na tym ołtarzu zawsze powinna być pewna ofiara, która jest miła dla Niego. I to jest wezwanie do pokuty i nawrócenia. Wiecie, Izraelici robili jeszcze gorszą rzecz. Oni kradli, a potem przynosili to Bogu na ofiarę. Tam jest tak napisane. Przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Potem jest drugi rozdział. I to jest znowu takie wezwanie i ostrzeżenie dla kapłanów. I Bóg mówi tak. Teraz do was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli tego nie usłuchacie, nie weźmiecie tego do serca, macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów. Jeżeli tego nie zrobicie, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo, gdyż nie bierzecie tego do serca. My pragniemy błogosławieństwa Bożego i nieraz się modlimy. Panie, błogosław tą osobę. Jeśli chcesz, żeby Bóg wysłuchiwał twoich modlitw takich, to musisz żyć czystym i świętym życiem przed Bogiem. Bo może być tak, że za takie rzeczy pójdziesz pod Boży osąd. Widzicie, dla Boga słowo błogosławieństwo ma olbrzymią moc i wartość. To nie jest taki sloganik religijny czy chrześcijański. To nie jest takie słowo, w którym nie ma wartości. To jest bardzo poważne i bardzo cenne słowo w oczach Boga. Powiem wam dlaczego. Bo wszelkie błogosławieństwo jest z nieba, od Niego. To On ustanowił błogosławieństwo. Tak naprawdę to sam Bóg wymyślił to słowo i to, co to słowo niesie do życia człowieka. Więc dla Boga to ma pewną wartość. Kapłani to znieważali i Bóg powiedział, to błogosławieństwo ja zamienię w przekleństwo, jeśli nie weźmiecie sobie tego do serca. I potem powiedział tak, odetnę wasze ramię, rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt i oddalę was od siebie. Kochani, Jezus Chrystus uczynił nas kapłanami dla naszego Boga Ojca. I potrzebujesz mieć takie zrozumienie. Kapłani, oni mieli czcić Boga, oddawać Mu chwałę i składać Mu ofiary. Potrzebujesz sobie zadać takie pytanie. W jaki sposób ja dzisiaj czczę Boga? Czy On przyjmuje tą cześć, którą chcę Mu wyrazić? I jakimi ofiarami Go karmię? Czy w ogóle składam Mu jakieś ofiary? A jeśli tak, jakie one są? Czy one są miłe dla mojego Boga? Czy są przyjmowane przez Niego? Coś wam powiem. Kiedy Bóg przyjmuje ofiarę, daje ci znak. że jest to miłe. Jeśli tego nie ma, to się zastanów. Werset 5. Takie zaś było przymierze z nim. Dałem mu życie i pokój, bojaźń, także się mnie bał, lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną. Wielu powstrzymywał od winy. I Bóg to mówił o kapłanach. Na samym początku tak było, było dobrze. Bóg mówi, dałem mu swoje życie, pokój, bojaźń. Chodził w bojaźni przede mną. Na jego ustach była prawdziwa nauka. Nie miał przewrotności w swoim sercu. Chodził w prawdzie, w szczerości przede mną. W pokoju i prawości postępował ze mną. Wielu powstrzymywał od winy. Wiecie, kapłani byli po to, żeby karmić Boży lud, którzy nie znali Boga. Kochani, to słowo mówi, że jeśli Jezus Chrystus uczynił nas kapłanami swego Ojca, to mamy trwać w przymierzu z Nim, mamy żyć w bojaźni Bożej, mamy pozbyć się wszelkiej przewrotności ze swego życia, żyć z Bogiem Ojcem w pokoju i prawości przed Nim. Dlaczego? Bo jesteśmy Jego posłańcami. Mamy reprezentować na ziemi osobę Jezusa Chrystusa. W Jego charakterze i w Jego naturze. Mamy reprezentować Boga na ziemi. Werset 10. Bóg mówił tak. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie? Bezcześcimy przymierze naszych ojców? Podzielę się z wami czymś. Pod koniec zeszłego roku rozmawiałam z moją mamą, która rocznikowo teraz ma już 99 lat. I pamiętam, że ona za moich czasów dziecinnych często używała takiego słowa bez Boga ani do proga. To jest takie powiedzenie. I kiedyś się zastanawiałam, skąd ona to wzięła, to powiedzonko. Moja mama pochodzi ze wschodu. I kiedyś pod koniec zeszłego roku opowiedziała mi pewną historię. Mój dziadek ze strony mojej mamy, kiedy dostał wezwanie do wojska na I wojnę światową, musiał zostawić dom i rodzinę i był obowiązek. Przyjechał pociąg i zbierali mężczyzn z wioski i po prostu wywozili na front. I moja mama powiedziała tak, miałam wtedy kilka lat, 5 czy 7 lat, już nie pamiętam. I mówi, tego nigdy nie zapomnę, że mama, czyli moja babcia, wzięła dzieci, poszły z ojcem na stację, żeby się pożegnać. I powiedziała tak, tato, zanim wsiadł do pociągu, przyszedł do nas i powiedział tak, zapamiętajcie sobie dzieci, żegnam się z wami, jest możliwe, że mnie już więcej nie zobaczycie. I tak się stało. Zapamiętajcie dwie rzeczy w swoim życiu. Pierwsza rzecz. Słuchajcie mamy. I druga rzecz. Zapamiętajcie to. Bez Boga ani do proga. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie, bezcześcimy przymierze naszych ojców? I potem Bóg się żali i mówi tak w 11 wierszu. Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje. Pojął za żonę córkę obcego Boga. Kochani, Jezus Chrystus, kiedy wszedł w nasze życie poprzez Ducha Świętego, jest napisane, uczynił z nas świątynię. Słowo świątynia mówi o świętości. Wiecie, świątynia bez tej właściwej osoby to jest psu na buty. Ona jest nic nie warta. Ona ciągle jest świątynią. Tylko, że tam po prostu już nie ma tej właściwej osoby i to jest tragedia wtedy. Bóg, który jest Bogiem, jest napisane, że jest Bogiem zazdrosnym. I On pragnie, aby to miejsce Jego, Twoje serce, należało całkowicie do Niego. I w tym miejscu On nigdy nie odpuści. Bo albo jest pierwszy i wtedy króluje i panuje, albo jest dodatkiem i wtedy jest znieważony i odstawiony na bok jako dodatek do życia. Tu jest napisane, Bóg się żalił, że Izrael zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje. Pojął za żonę córkę obcego Boga. Wiecie, jak to się ma dzisiaj do nas? Jeśli w Twoim życiu jest jakiś bożek, jakikolwiek, nawet taki tyci-tyci, to to oznacza, że ten bożek siedzi w niewłaściwym miejscu. I on tam, sam stamtąd nie odejdzie, dopóki mu nie powiesz. Out. I w to miejsce nie zaprosisz tą właściwą osobę. I wtedy ta świątynia naprawdę ma sens. Czytajmy dalej. 13 wiersz. I Bóg mówi tak do swego ludu Izraela. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. Widziałem wielu ludzi, którzy płakali przed Bogiem, ale wcale się nie nawrócili. Kiedyś mnie to poruszało, dzisiaj już nie. Dzisiaj chcę zobaczyć owoce. Bóg chce zobaczyć owoce łez. Więc co oni tam robili? Zraszali łzami ołtarz Pana wśród płaczu, westchnień. Boże, zrób coś dla mnie. Gdzie jesteś? A Bóg mówi, nie odpowiem. I on nam chce zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg nie chciał mi odpowiadać? Wiecie dlaczego? Bo były zdrady w małżeństwach. Bo małżeństwa nie funkcjonowały tak, jak powinny. Bo był grzech. Było cudzołóstwo. Wtedy jest potrzebna pokuta i nawrócenie. 17 wiersz. Bóg mówił tak. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie, czym się naprzykrzamy? A Bóg mówi, tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana. I w takich ma Panu podobanie. Albo, gdzie jest Bóg sądu? Posłuchajcie mnie, kochani, bo to jest ważne, co powiem. Jest takie religijne zakłamanie i obłudny fałsz. Ktoś żyje w grzechu, a my mówimy, Bóg cię kocha, jest okej. Okay. Czy Bóg nie kocha człowieka? Przecież to jest prawda. Czy Bóg nie kocha grzeszników? Kocha ich. Ktoś żyje w grzechu, a mówimy, Bóg ma w tobie upodobanie, jest okej. Okay. Bóg cię kocha. Ktoś żyje w grzechu, a my mówimy tak. Bóg nie będzie cię sądził. Bóg cię kocha. Jego łaska trwa na wieki. Czy nie mówi prawdy? Mówi. Ale jest w tym coś przewrotnego i przekręconego. Kochani, wiem, że łaska Pana trwa na wieki, bo tak mówi Jego Słowo. Wiem, że Jego miłosierdzie góruje nad sądem, bo tak mówi Jego Słowo. I On taki jest. Ale jeśli my tak mówimy ludziom i tak myślimy, powiem wam, co robimy. Okłamujemy ich. Nie głosimy im prawdy. Nie głosząc prawdy, tak naprawdę bezcześcimy Boga Ojca. I wtedy Boży lud zaczyna żyć w odstępstwie, w buncie i niezależności. I mówimy tak, jest okej, okay, jestem zbawiony, chwała Bogu. Jestem święty przez krew Jezusa. Powiem wam coś, Kościele, Bóg więcej tego nie będzie tolerował. Oświadczam wam to tutaj stąd. Nie będzie więcej tego tolerował. Kochani, takie mówienie to jest przekręcanie, takie, to jest taki niuans w przekręceniu prawdziwej Ewangelii. Idźmy dalej, trzeci rozdział. Zaczniemy od 7 wiersza. Bóg wzywał swój lud tak, mówi, nawróćcie się do mnie, a wtedy ja zwrócę się ku wam. A oni pytali tak, a w czym my mamy się nawrócić, co ty od nas chcesz? A wtedy Bóg mi tak, czy człowiek może oszukiwać Boga? Wy mnie oszukujecie. A oni pytali, a w czym cię oszukaliśmy? Więc Bóg mówi tak, w dziesięcinach i daninach, czyli ofiarach. I powiedział tak, oszukujecie mnie, wy, cały naród mnie oszukujecie. Pan wzywał do nawrócenia. Widzicie, a przewrotne serce mówi tak, pyta, a w czym się mam nawrócić? Pan mówi, oszukujesz mnie. A przewrotne serce mówi tak, a w czym ja cię oszukuję? Pan mówi w dziesięcinach i ofiarach. A przewrotne serce mówi tak, no w tym miesiącu nie oddam dziesięciny, bo mi nie starczy do pierwszego. Albo w tym miesiącu no nie mogę oddać, bo mam więcej wydatków niż w zeszłym miesiącu. Albo już mi zabrakło na dziesięcinę, bo zrobiłem jakieś zakupy, więc już mi nie starczy. I przewrotne serce zawsze znajduje usprawiedliwienie. Kochani, posłuchajmy. Posłuchajcie mnie. Bogu Ojcu bardziej zależy na nauczeniu nas posłuszeństwa, wierności i bojaźni Pańskiej niż na naszych pieniądzach. O wiele bardziej mu na tym zależy. Pieniądze zresztą i tak są jego własnością. Jeśli myślisz, że to są twoje pieniądze, to już w ogóle jesteś w błędzie. Jemu bardziej zależy na twoim posłuszeństwie, na to, żeby cię nauczyć bojaźni pańskiej, bo Bóg Ojciec wie, że bez tego pójdziesz w grzech, pójdziesz w odstępstwo. I Boże Słowo wyraźnie mówi, że dziesięcina jest między innymi po to, żeby uczyć się bojaźni pańskiej. I to jest zapisane w Słowie. Bóg potrzebuje tych dziesięciny po to, żeby nas karmić. W końcu to my ją spożywamy, a nie On. A co z ofiarami? No daję. Ale jakie to są ofiary? No trochę daję. A spróbuj to dać swojemu namiestnikowi i zobaczysz, czy on okaże ci łaskawość, gdy to otrzyma. Czy za pieniądze można sobie kupić przychylność Boga? Nie. Ale za postawę serca tak. Za okazanie mu czci tak. Potem w 10 wierszu mówi tak: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. A co nieraz robi Boży lud? No fajna książka chrześcijańska wyszła. To tak w ramach tej dziesięciny. Albo jest konferencja dobra. No to w ramach tej dziesięciny będzie to opłata. Albo no to w ramach dziesięciny dam ofiarę. Wiecie, jak to się nazywa? Przewrotność. Tak myśli i postępuje przewrotne serce. Takie serce potrzebuje obrzezania. Idźmy do 13 wiersza. Tutaj jest mowa o służbie. Bóg mówił tak: zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie. A wy mówicie. A cóż to takiego mówiliśmy? Wiecie, kiedy czytam to, to widzę przewrotność serca człowieka, który już poszedł w takie odstępstwo i w taką religię, że już przestał słyszeć, jakby dotykać się tej natury Boga. Ale jemu się ciągle wydaje, że jest okej, że on jest w porządku. I dlatego, kiedy Bóg mówi: zuchwałe są wasze słowa, to mówi: Boże, co ty chcesz od nas? Jak to zuchwałe? Czego, co ty chcesz? A Pan powiedział tak. Mówili się tak, że to próżna rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? Jaki z tego pożytek mamy? Przewrotne serce chce mieć pożytek ze służby Pańskiej. Kochani, służba Panu to jest przywilej. Nie wszyscy mają ten przywilej. Każde Boże dziecko powinno służyć Panu. Bez wyjątku. I to jest przywilej dany nam tutaj w Kościele. To nie jest szukanie osobistej korzyści. To jest przywilej. Nieraz pewien trud, poświęcenie, ale jednocześnie to jest przywilej. I powiem wam, za ten przywilej jest nagroda podwójna. Pierwsza jest taka, 16, 17 wiersz. Pan uważał i słyszał to, i tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy się boją Pana i czczą Jego imię. A więc za bojaźń pańską, za okazywanie Bogu czci jest pewna nagroda. Bóg mówi tak, będą moją własnością w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich. Jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Jeśli służysz swojemu Bogu z właściwą postawą serca, możesz być pewien, że kiedy przyjdzie Boży sąd, Bóg cię osłoni. Zadam wam pytanie, czy widzieliście już Boży sąd kiedyś nad człowiekiem? Kto widział? Powiem wam, ja już widziałam taki, że dla niektórych to się skończyło śmiercią. Ja nie mówię, że oni poszli do piekła, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Werset 20. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia. A więc bojaźń pańska ma pewną nagrodę. Wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Na skrzydełkach uzdrowienie przyleci do ciebie. Pamiętacie, jak się dzieliłem tydzień temu? Osoba pierwszy raz w kościele, przychodzi Jezus, pstryk i uzdrawia. Pomimo tego, że oficjalnie powiedziała Jezusowi, że jest w grzechu, była szczera aż do bólu. A Jezus pstryk i uzdrowił. Cóż to jest dla Jezusa? To jest pytanie, to dlaczego w kościołach jest tylu chorych? Jezus uzdrowiciel wyjechał na wakacje? Na Bermudy? Chyba nie. To o czymś mówi. To coś komunikuje. Kochani, otwórzmy sobie jeszcze list do Efezjan, 4 rozdział. Będziemy powolutku zbliżać się do końca. I powiem coś, co może tutaj wielu dotknąć. Przeczytamy z 4 rozdziału, 7 wierszy. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Jest taki grzech pychy religijnej. I powiem wam, na czym on polega. Myślę, że to jest myślę, że bardziej w tym grzechu żyją protestanci niż katolicy. Żeby wam coś przybliżyć, podzielę się z wami czymś. W 1987 roku przyjechał do Wrocławia David Wilkerson. Jak wiecie, to jest Boży mąż, nie jest doskonałym człowiekiem jak nikt. Tylko Jezus Chrystus był doskonały. I miał tutaj spotkanie z pastorami z całego okręgu. To jest człowiek bardzo szanowany w Polsce i nie tylko, i uznawany. To już jest taki dziadek właściwie. Ja niestety nie mogłem być na tym spotkaniu, chociaż bardzo chciałem, bo nie byłem pastorem. Ale zdobyłem kasety, bo mi zależało, wiecie na czym? Usłyszeć, co on mówił. Co on mówił do przywódców religijnych. Ja powiedziałem, muszę to słyszeć, muszę wiedzieć. I zdobyłem te kasety. Widzisz, jeśli masz pragnienie, to chwycisz. I powiem wam, co on tam mówił do tych pastorów. Powiedział do nich tak: jeżeli nie zaczniecie się naprawdę modlić, Bóg przyjdzie do tego kraju, ale was ominie i użyje katolików. I tak się stało. I tak się stało. Wiecie, na czym polega ta duma religijna? My jesteśmy lepsi. Oni są B, a my jesteśmy lepsi. My mamy patent na zbawienie. Oni nie. A my tak. Jesteśmy lepsi. Coś wam powiem. Osobiście, myślę, że nie tylko ja, poznałem Pana w Kościele katolickim. Widziałem tam bardzo wiele manifestacji mocy Bożego Królestwa. Kiedyś rozmawiałem z pewnym pastorem z Krakowa i on na takim spotkaniu pastorów wielu powiedział taką rzecz. Jak to jest, że kiedy byłem w Kościele katolickim, widziałem wiele znaków i cudów, ale kiedy jestem pastorem kościoła protestanckiego, po prostu tego nie ma. To co, Bóg wyjechał na wakacje? Napominam was, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Posłuchajmy, Kościele. Jeśli źle myślisz o katolikach, potrzebujesz przemiany myślenia. Potrzebujesz zmiany w swoim myśleniu i potrzebujesz zmienić niewłaściwe nastawienie serca. Biblia mówi tak: poznanie nadyma, miłość buduje. Ja wiem, że tam nie wszyscy znają żywego Boga. Ale przecież nie modlą się do diabła, prawda? Coś ci powiem, Kościele. Jeśli będziesz miał właściwe nastawienie serca, Bóg otworzy ci drzwi. Czy to dla Boga taki problem? Nie. Dla Boga nie ma problemów. To my jesteśmy problemem. Ja rozumiem, że są ludzie w Kościele katolickim, którzy też uważają, że mają patent na wszystko. Ja nie chcę tego osądzać, to nie do mnie należy. ja mówię o czymś, o grzechu, który jest tutaj w kościele. Jeśli chcesz mieć Bożą przychylność w swoim życiu i miałeś złe myślenie, to przestrój coś w sobie. Przestrój to po prostu. Wrócimy do drugiej księgi Kronik. Pan powiedział tak, gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu. I musisz sobie zadać pytanie, czy w moim życiu mam deszcz z nieba? Czy niebo jest nade mną otwarte i deszcz Ducha Świętego pada na mnie, gdziekolwiek jestem? Jeśli nie, to znaczy, że jesteś zamknięty. Musisz się zapytać. Wiecie, co zamyka to niebo? Grzech. Nic więcej. Tylko grzech. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu. Albo gdy każę szarańcze, aby objadła ziemię. Albo gdy ześlę zarazę na mój lud. Jeszcze raz powtórzę. Kochani, bez Bożego przyzwolenia diabeł nawet palcem w bucie nie kiwnie. Jeszcze raz to powtórzę. Jeśli Bóg mu na to nie pozwoli, to nawet palcem w bucie nie kiwnie. A jeśli mu pozwala na pewne rzeczy, to znaczy, że ma prawo, bo Bóg jest w doskonały sposób sprawiedliwy. I dalej jest powiedziane, i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić. Widzicie, jeśli nie ma prawdziwego ukorzenia, to modlitwa jest bez sensu. Jeśli nie ma prawdziwego ukorzenia się przed Bogiem, to modlitwa odbija się od ściany albo od sufitu i wraca do ciebie bez odpowiedzi. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Będą się modlić i szukać mojego oblicza, czyli mojej obecności. I odwrócą się od swoich złych dróg. Widzisz, Bóg musi to zobaczyć. Bóg musi zobaczyć ukorzenie. Musi usłyszeć modlitwę. Musi zobaczyć, że człowiek się odwrócił od złych dróg. Czyli zaczął pokazywać owoce nawrócenia. Pan powiedział, to ja wysłucham z nieba, odpuszczę grzechy, uzdrowię ziemię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Panie, wybacz nam wszelki brak szacunku wobec Ciebie i okazywania Tobie właściwej czci. Panie, wybacz nam brak bojaźni przed Panem i Królem Wszechświata. Panie, wybacz nam za to, że nieraz traktowaliśmy Ciebie jako dodatek do swojego życia. Wybacz nam za każde zbezczeszczenie Twojego świętego imienia poprzez nasz język, poprzez nasze myśli, poprzez nasze uczynki. Ojcze, prosimy Cię, żebyś wybaczył nam każde znieważenie Ducha łaski. Ojcze, wybacz nam każde znieważenie tej odkupieńczej krwi Jezusa Chrystusa. Wybacz nam wszelki brak szacunku wobec Twojego słowa. Wybacz nam każdą przewrotność w naszych sercach, każdą obłudę i zakłamanie. Wybacz, Panie, każdą niewłaściwą motywację w służbie dla Ciebie. Panie, wybacz nam wszelkie oszustwa finansowe. Wszelkie oszustwa w sferze finansów, Panie. W sferze dziesięcin i ofiar. Panie, prosimy Ciebie o Twoje miłosierdzie, byś okazał nam swoje miłosierdzie. I Panie, żebyś obrzezał nasze serca w taki sposób, abyśmy mogli żyć z Tobą w pokoju, w jedności, w prawości, sprawiedliwości. Panie, potrzebujemy tego. Potrzebujemy, żebyś nam pomógł w tym. I tak jak obiecałeś, Ojcze, pomóż nam. Amen. Kochani, niech ten czas, dzisiaj 5 minut temu skończyliśmy drugi tydzień. Został nam jeszcze tydzień. Do następnej niedzieli, do godziny 19. Niech ten czas będzie dalej czasem takim stawania w prawdzie. Przed sobą, przed świętym Bogiem. Zastanawiania się, refleksji, weryfikacji swojego życia, swoich priorytetów, postaw, decyzji, wszelkich planów przed Panem, który tak naprawdę wszystko wie, wszystko widzi i który jest sprawiedliwym sędzią. I nigdy nie zapominajmy, że jest dosyć łaski i mocy dla każdego z nas w Chrystusie, do przemiany każdego, do przemiany każdego serca, każdego życia. Jest dosyć łaski i dosyć mocy ku przemianie w Chrystusie. Kochani, On jest potężnym i jedynym Zbawicielem. Jedynym. Potężnym i wszechmogącym. Ale nie dla wszystkich. Tylko dla tych, którzy Go przyjmują. Nie dla wszystkich. Dla tych, którzy Go przyjmują. Nie jest mi łatwo to głosić. Ja zawsze potrzebuję, mam takie duże zmaganie w sobie. Ale nie mógłbym nie powiedzieć tego. Kochani, wykorzystajmy dobrze ten czas, który Bóg nam dał. Byłem dzisiaj rano w jednym z naszych kościołów w Wielczu i właściwie miałem dokończyć pewien temat, który zacząłem miesiąc temu, na początku grudnia. I kiedy wczoraj myślałem o tym, to nie miałem takiego pokoju, żeby kończyć ten temat i nie wiedziałem, co Pan chce. I kiedy dzisiaj rano wstałem i przygotowywałem się, Pan wyraźnie pokazał, co mam mówić. I powiem Wam, mówiłem o grzechach w Kościele. Mówiłem bardzo podobne słowo, które mówiłem tydzień temu tutaj. I co się okazało? Że pastor tamtego kościoła, zanim myśmy zaczęli post, mówi dokładnie o tym samym, o grzechu w Kościele. Kochani, grzech w Kościele nie jest prywatną rzeczą. Jeśli tak myślisz, to musisz zmienić to myślenie. Jeśli jesteś częścią i jakiegoś kościoła, to Twój grzech ma wpływ na całe ciało. To nie jest prywatna rzecz. Oczywiście najbardziej dotyka grzesznika, ale ja chcę Wam powiedzieć, że Biblia wyraźnie pokazuje, że grzech społeczności może sprawić, że sprawiedliwy człowiek umrze też. I to może się Wam wydawać dziwne, ale ja wiem, co ja mówię. Żeby Wam to przybliżyć, w Biblii to powiem Wam. Grzech Achana spowodował śmierć wielu sprawiedliwych ludzi. Grzech jednego człowieka. Grzech w Kościele nie jest prywatną sprawą. My potrzebujemy bojaźni przed Panem. Amen.